Miesiąc temu, kiedy przechodziliśmy przez pierwsze 8 wersetów trzeciego rozdziału pierwszego listu apostoła Jana, dotykaliśmy kilku ważnych rzeczy związanych z naszym chrześcijańskim życiem. Po pierwsze, mówiliśmy wówczas na temat tożsamości dzieci Bożych, to znaczy, że osoby, które są pojednane z Bogiem, są dziećmi Bożymi. I nie było tutaj mowy o czymś, co moglibyśmy przyrównać do dzisiejszej rodziny zastępczej, ale do pełnej adopcji. To była pierwsza myśl z poprzedniego nauczania. Po drugie, apostoł Jan przypomniał nam, że świat nie rozpoznaje ludzi wierzących. To znaczy, jakby patrzy na nich trochę z taką, można powiedzieć, dozą niepewności, nie przyjmuje, nie rozpoznaje. I nie było to w żadnej mierze zachęta do tego, żebyśmy szli w stronę jakiegokolwiek sekciarstwa, żebyśmy się teraz zamykali. Skoro oni nas nie poznają, to my tym bardziej się zasklepimy gdzieś w sobie. Ale bardziej była to zachęta do tego, żeby innym pokazywać Pana Jezusa, żeby opowiadać, żeby właśnie mówić, że to nie jest jakiś Bóg wąskiej grupy ludzi albo wyznawany w jakiś bardzo określony sposób, tylko chcemy, jesteśmy zachęcani do tego, żeby o Bogu i o Jezusie mówić szerzej. Kolejna myśl była taka, że nasz ludzki upadek, grzech, grzech też ludzi wierzących, różni się znacząco od czegoś, co możemy nazwać trwaniem w grzechu. Że trwanie w grzechu, pewien taki stan, w którym ktoś może się znaleźć, to jest coś innego. I o ile upadki, grzechy w życiu ludzi wierzących się zdarzają, o tyle trwanie w grzechu, świadome trwanie w grzechu jest czymś, co pokazuje tak naprawdę, na ile ta osoba należy do Boga i czy rzeczywiście jest tym dzieckiem Bożym. I apostoł Jan właściwie przez cały swój list stawia takie mocne granice między jasnością, ciemnością, dziećmi Bożymi, dziećmi diabła. Ta taka dychotomia jest po to, żeby nie tyle przestraszyć odbiorców listu tego, tylko po to, żeby uświadomić nam wszystkim jeszcze raz, co jest najważniejsze w naszej wierze, ale też w jaki sposób ta nasza wiara ma się wyrażać. I na koniec tego mojego kazania, zwiastowania, dzieliłem się takim osobistym doświadczeniem, gdzie dzięki doświadczeniu takiej bezwarunkowej miłości ze strony mojego ojca byłem jakby bardzo gotowy na to i właściwie bardzo automatycznie zaprzestałem robienia czegoś, co było bardzo złe w moim życiu. Tak przy okazji dla tych z was, którzy może oglądacie nas online lub nie jesteście, bywacie co jakiś czas w naszym kościele nie tak regularnie, to chcę powiedzieć, że kazania, które tutaj głosimy, są dostępne w serwisie YouTube, też na naszej odnowionej stronie internetowej babt.pl też można zajrzeć, tam te najnowsze kazania są prezentowane. A jako, że głosimy tutaj z różnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, to można nawet sobie tak zobaczyć, prześledzić te kazania głoszone przez jedną osobę z danej księgi. I dzisiaj przechodzimy od takiego pytania, kim jesteśmy, na które apostoł Jan odpowiadał w tych pierwszych 8 wersetach, do pytania, jak tak naprawdę to się przekłada na nasze życie. Czy po czym poznamy, że jesteśmy tymi dziećmi Bożymi? Przeczytamy dzisiaj w sumie 9 wersetów. Zaczniemy od pierwszych dwóch wersetów 9 i 10 z trzeciego rozdziału pierwszego listu Jana. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. Po tym właśnie rozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła. Mianowicie, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga, podobnie jak ten, kto nie kocha swojego brata. I widzimy tutaj, że apostoł Jan po raz kolejny wraca do podobnych myśli. I jak się przygotowałem do tego kazania, miałem taki... Pomyślałem sobie, że to jest trochę jak taki bluszcz, który apostoł Jan wokół tych najważniejszych treści chrześcijaństwa oplata też tym nas, po to, żebyśmy rzeczywiście byli wzmocnieni i tacy stabilni w tym, co jest tą istotą chrześcijaństwa. Tutaj pojawia się do tej myśli, która już być może pojawiała się, a wręcz pojawiała się w poprzednich rozdziałach, może pod innym kątem, apostoł Jan dodaje nową myśl, znaczy myśl dotyczącą zaszczepienia w osobach wierzących tego Bożego nasienia. I to takie Boże nasienie, można powiedzieć taka Boża szczepionka, która jest wstrzyknięta do ludzi wierzących, to jest Duch Święty, który przemienia nas od środka. I tak, że grzech staje się po prostu niewygodny. On nie może żyć jednocześnie w grzechu, człowiek wierzący, i jednocześnie mając w sobie Ducha Świętego. Czyli dawniej grzech pojawia się w sposób naturalny, a dla osób wierzących nienaturalnym staje się trwanie w grzechu. Coś, co było naturalne, staje się nienaturalnym. I o ile otworzymy się wszyscy w pokorze przed Bogiem i pozwolimy Mu na to, żeby znalazł w nas takie miejsca, takie nasze życiowe zakamarki, gdzie ten grzech sobie siedzi, o tyle dajemy przystęp Duchowi Świętemu, żeby działał i nas zmieniał. Jest coś takiego, nie wiem, czy każdy z nas ma coś takiego, jak takie właśnie nasze duchowe piwnice. Takie miejsca, które może nie pokazujemy wszystkim, takie, w których można powiedzieć, jak nikt nie patrzy, to coś tam się złego dzieje. I to są miejsca, które nie wychodzą na jaw tak naprawdę, aż do momentu, jak z tej piwnicy nie wydobędzie się taki naprawdę zapach stęchlizny. Takiej, wiecie, duchowej stęchlizny, po której już nie da się ukryć, że coś jest nie tak w naszym życiu. I droga do zmiany, jaką przeprowadza nas, z którą przeprowadza nas Duch Święty, jest zawsze taką drogą bolesną. Znaczy, jeżeli trwamy w jakimś grzechu, niech to będzie grzech, nie wiem, zazdrości, skąpstwa, nieczystości, krytycyzmu czy pychy, to w momencie, w którym zostanie to objawione, no stajemy przed taką konfrontującą myślą, że coś trzeba zmienić. Coś trzeba złamać w naszym życiu. I ja mam takie doświadczenie i posługuję się tym stwierdzeniem, że bez złamania nie ma przełomu. Bez złamania w naszym życiu, w jakiejś dziedzinie, trudno jest mówić o przełomie. I czasami to złamanie będzie oznaczało łzy, czasami to będzie oznaczało jakiś wielki smutek, ale czasami on jest potrzebny po to, żeby rzeczywiście nastąpiła jakaś większa zmiana w naszym życiu. Wracając do tekstu, tu w wersecie 10 widzimy, że apostoł Jan nie pozostawia miejsca na szarą strefę. To znaczy mówi, że ci, którzy nie czują sprawiedliwości i nie kochają innego brata, są od niego, od Boga oddzieleni. A ten, kto poznał Boga i trwa w nim, będzie to wyrażał na dwa sposoby. Po pierwsze, będzie to wyrażał poprzez swoją codzienną sprawiedliwość, a po drugie, miłość wyrażaną wobec innych. I ta sprawiedliwość, która świadczy o naszej przynależności do Bożej rodziny, nie jest bynajmniej taką sprawiedliwością, na którą my sami sobie zasłużyliśmy, takim samousprawiedliwieniem, ale to jest nadana nam sprawiedliwość. Sprawiedliwość, do której my sami byśmy nigdy nie doszli. Ale ona nie idzie też, sprawiedliwość, tak jak widzimy w tym fragmencie, ona nie idzie sama w naszym życiu. Ona idzie ręka w rękę z miłością. No i właśnie o tej miłości, ale też jej przeciwieństwie przeczytamy w kolejnych dwóch wersetach. Nowina bowiem, którą słyszeliście od początku, głosi, że mamy się darzyć wzajemną miłością. Nie tak jak Kain, który pochodził od złego i brutalnie zamordował swojego brata. A zamordował go dlatego, że jego własne czyny były złe. Czyny zaś jego brata sprawiedliwe. I apostoł Jan tutaj przypomina też myśl, która przeplata się przez cały Nowy Testament i jest widoczna w wypowiedziach samego Pana Jezusa, czyli że mamy siebie wzajemnie miłować i że to miłowanie nie jest jakimś uczuciem, emocją, tylko jest konkretnym działaniem, o czym też jeszcze dzisiaj będę mówił. I takim testem dla mnie miłości braterskiej jest sytuacja, w której ktoś zrobi coś niezgodnie z moją wolą, czy z naszą wolą. Albo coś pokaże niewłaściwego w naszym zachowaniu. To jest dla mnie taki test, na ile ja potrafię zachować miłość wobec tego brata, wobec tej siostry, pomimo tego, że zostałem jakoś skrzywdzony i zraniony. Znaczy, na ile to jest tak, że nagle ta miłość wyparowuje i wiedziony złością czy jakimś takim zranieniem ja się wycofam, a na ile będę gotów przerobić to i powiedzieć, że ja chcę wyjść z miłością. Miłością, która czasami konfrontuje, bo miłość nie jest takim przygłaskiwaniem, ale jednak zdecydować się świadomie na miłość. Apostoł Jan tutaj wprowadza taki istotny kontrast do tej miłości, przywołując historię Kaina i Abla z 4 rozdziału Księgi Rodzaju. I tam jest historia o tym, że Kain zabił swojego brata Abla, zrobił to z nienawiści, z zazdrości. Z historii właśnie tego Kaina i Abla wynika, że Kain zaproponował, czy dał Bogu coś, co było przeciętne, dał Bogu, złożył Bogu ofiarę, która była taką ofiarą trochę od niechcenia, ofiarą z płodów rolnych, natomiast Abel złożył taką tłustą ofiarę krwawą ze zwierzęcia i to była właśnie taka ofiara, jakiej oczekiwał Pan Bóg. I Pan Bóg powiedział, przyjmuję ofiarę Abla, nie przyjmuję ofiary Kaina. I tak jak nie można zastąpić krwi, prawdziwej ludzkiej krwi, innymi składnikami w 100%, tak samo wówczas Pan Bóg powiedział, że bez przelania krwi nie ma pełnej ofiary przebłagalnej. I ta historia morderstwa Abla przez Kaina to pierwsza taka opowieść o tym, jak wewnętrzny grzech, w tym przypadku zazdrość, nienawiść, może prowadzić do śmierci, do zniszczenia. Czyli widzimy tutaj pewien proces myślowy, proces też w sercu, który od takiej sytuacji jak nieprzyjęcie ofiary doprowadził do tego, że Kain zdecydował się zamordować brutalnie swojego brata. I grzech to zawsze jest wyraz braku zaufania Bogu. Tak jak Kain nie zaufał Bogu, nie, powiedział, że ja wiem lepiej, ja wiem, jaką ofiarę złożyć. I problemem człowieka, do którego też tutaj odnosi się apostoł Jan, który, jak już kilkukrotnie powtarzałem, odnosi się do takiego zjawiska gnostycyzmu, takiej filozofii, która wówczas się rozwijała w chrześcijaństwie, która mówiła, że potrzebna jest więcej wiedzy, więcej tajemnej wiedzy, żeby móc prawdziwie wyrażać wiarę chrześcijańską. No i apostoł Jan mówi tutaj jasno, nie chodzi o wiedzę, nie chodzi o to, że potrzebujemy więcej wiedzy, ale że jesteśmy zbuntowani przeciwko Bogu. I to jest nasz problem. To nie jest naszym problemem jako ludzi to, że czegoś nie wiemy, tylko że mamy gdzieś w sercu ten bunt wobec Boga, dopóki Bóg nie skruszy naszego serca i nie oddamy Mu swojego życia. Także Kain pozwolił, żeby to zło się zagnieździło w jego sercu. Ono urosło aż do tej brutalnej zbrodni. Przy czym ciekawym jest, że w tamtej historii Pan Bóg w pewnym momencie ostrzegł Kaina, to znaczy zobaczył, co się zaczyna dziać w jego sercu i powiedział, że grzech czai się u drzwi, jest gotowy rzucić się na ciebie. I dał do zrozumienia, że jego świadoma decyzja, może jego opanowanie, mogą zapobiec rozlewowi krwi. Czyli była ta troska ze strony Pana Boga, że już widział emocje i dał Kainowi tutaj pewien wybór. I ta sama, ta sama dynamika, choć przeniesiona już bardziej na grunt społeczny i od społeczeństwa i ideologii, pojawiła się w XX wieku. Kiedy pojęcie takie jak darwinizm społeczny zapoczątkował taką ideologię dominacji najsilniejszych. I w efekcie, jak wiemy z historii, pojawiły się systemy, które były przepełnione nienawiścią i doprowadzały do niewyobrażalnych zbrodni przeciwko ludzkości. I taki niewinny z pozoru darwinizm, który w swoim oryginalnym, takim naukowym znaczeniu odnosił się do tej teorii ewolucji biologicznej i doboru naturalnego, w XIX i XX wieku przybrał trochę inną odmianę w odniesieniu właśnie do ludzi, do społeczeństwa. Coś, co nazywało się właśnie darwinizmem społecznym. I te naturalistyczne idee zostały przeniesione na płaszczyznę społeczną, na płaszczyznę etyczną. I według tej haniebnej teorii społeczeństwo dzieliło się na tych silnych, którzy mieli prawo do tego, żeby eliminować słabych ze swojego społeczeństwa jako takich nieprzydatnych tak naprawdę. Czyli przetrwają ci, którzy są najsilniejsi. I niemieccy naziści przyjęli tę ideę, że społeczeństwa i rasy toczą taką walkę o przetrwanie, podobnie jak organizmy w naturze. Uważali, że istnieją rasy silne, rasy słabe, a że historia ludzkości to nic innego jak taka walka o dominację jednej z tych grup. I do tego jakby kolejnym etapem było takie przekonanie, które się zrodziło, że słabsze rasy należy wyeliminować, by natura mogła działać bez przeszkód. I z tej idei darwinizmu wyprowadzono takie pojęcie czystości rasowej, na które składały się dwa główne założenia. Po pierwsze, to, że rasa aryjska jest rasą najczystszą i jest najbardziej przystosowana do tego, żeby panować. Żydzi na przykład zostali uznani jako rasa najgorszego gatunku, co w pełni usprawiedliwiało ich eliminację. Ale drugi element tej ideologii, o którym chcę też parę zdań powiedzieć, to jest tak zwana eugenika, czyli ulepszanie gatunku ludzkiego przez eliminację osób chorych, niepełnosprawnych czy gdzieś rasowo niższych. Było to przedstawiane wręcz jako taki obowiązek naukowy. I to drugie założenie stało się podstawą do zapoczątkowania akcji, którą właśnie nazwano T4. Nazwa T4 wywodzi się od adresu w Berlinie Tiergartenstrasse 4, gdzie mieściło się biuro zarządzające tą akcją. I jak wyglądała ta akcja? Pierwszy etap akcji T4 polegał na tym, że selekcjonowano pacjentów, że lekarze różnych specjalności przekazywali informacje na temat osób, które były na przykład chore psychicznie, czy były niepełnosprawne i te informacje spływały albo były przewlekle chore, albo były po prostu starsze i one spływały do tego jednego biura. Następnie proponowano tym osobom transport do innych miejsc, do ośrodków. Jak się okazało, tymi ośrodkami były po prostu ośrodki śmierci, ośrodki eutanazji w całych Niemczech. Także te osoby, które tam przyjeżdżały, tak jak tutaj jest zdjęcie osób, które wyszły z jakiegoś pociągu czy samochodu, szły do tych ośrodków, w których czekała ich śmierć. Metody zabijania były takie, że wprowadzano tlenek węgla w takich fałszywych komorach, które przypominały kabiny prysznicowe. I używano zastrzyków z trucizną i też innych metod, które pozwalały niemal bezboleśnie zabić wiele osób. Prawdę o tej akcji ukrywano. Rodzinom przesyłano fałszywe akty zgonu, w których jako przyczynę zgonu wskazywano na przykład zapalenie płuc. I przez długi czas ta akcja gdzieś tak podskórnie była przeprowadzana, aż wyszła na jaw i okazało się, że wskutek akcji T4 pomiędzy 200 a 300 tysięcy osób zostało bezwzględnie zabitych. Bezbronnych, dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych, chorych. I był to taki pierwszy etap, można powiedzieć, takiej eksterminacji na masową skalę ludzkości w XX wieku. Osoby, które brały udział w akcji T4, szkoliły się w ten sposób po to, żeby później prowadzić olbrzymie już obozy koncentracyjne, o których dobrze wiemy. Czyli to był taki ośrodek szkoleniowy dla nich. I po co o tym mówię? Po to, żeby pokazać jak taki jeden przykład z tego, jak można przejść od idei, w której oddzielamy, tak jak tutaj było w darwinizmie, oddzielamy Pana Boga od Jego stworzenia. Czyli mówimy, nie, ja wiem lepiej, to tak naprawdę to nie jest stworzenie Boże, to jest wyewoluowane i jakby dodajemy, wykasowujemy Pana Boga z tego całego obrazka, jak krok po kroku usprawiedliwia to coraz bardziej brutalne działanie wobec innego człowieka. I dochodziło do okrutnych, niewyobrażalnych wręcz zbrodni. Bo bunt przeciwko Bogu nie pozostaje obojętny na życie człowieka. On zawsze obnaża to, jak bardzo zły jest w istocie człowiek. W liście Jakuba w pierwszym rozdziale, w wersetach 13 do 15 czytamy takie słowa. Niech nikt kuszony przez zło nie mówi, że to Bóg go kusi. Bóg jest niepodatny na zło i sam nikogo nim nie doświadcza. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą. Gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I widzimy tutaj właśnie tę sekwencję, że pojawia się pewna myśl w sercu, która rodzi pożądanie, która prowadzi do grzechu, a grzech prowadzi do śmierci. I podsumowując tę pierwszą część dzisiejszego kazania, chcę przywołać słowa, które być może znacie, że grzech zaprowadzi nas dalej, niż byśmy chcieli, pozostanie z nami dłużej, niż byśmy chcieli i będzie nas kosztował więcej, niż byśmy chcieli. Zaprowadzi nas dalej, będzie z nami dłużej i będzie nas kosztował więcej, niż byśmy chcieli. Przejdźmy teraz do kolejnej partii naszego tekstu, wersety od 13 do 15. Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ kochamy braci. Ten, kto nie kocha, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. No i ten werset 13 to jest niejako takie odbicie lustrzane tekstu z Ewangelii Jana z 15 rozdziału, gdzie czytamy, że jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie nienawidził wcześniej niż was. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby was jako swoją własność, ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Świat niejako rozumie, że mamy coś jako wierzący, coś innego, coś, czego nie mają inni, coś, to wzbudza zazdrość i gniew. I z corocznych raportów organizacji Open Doors, która zajmuje się, pomaga prześladowanym chrześcijanom na całym świecie, dowiadujemy się, że z roku na rok sytuacja jest właściwie coraz gorsza. Mogliśmy się spodziewać, że będzie coraz lepiej, ale jest coraz gorzej. Nasi bracia i siostry na całym świecie są prześladowani z uwagi na wiarę. Nie z uwagi na to, co robią złego, w jakim grzechu trwają, ale właśnie z uwagi na to, że kochają Boga i kochają siebie nawzajem. I w wersecie 14 czytamy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, przy czym wiemy, że to nie jest wynikiem naszej sprawiedliwości, że znowu ta sprawiedliwość została nam nadana. A w drugiej części tego wersetu 14 powinniśmy ją bardziej czytać, interpretować w ten sposób, że po tym poznamy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, że kochamy swoich braci. Czyli to nie jest tak, że miłość do innych braci, do innych ludzi powoduje nasze przejście ze śmierci do życia. To jest bardziej dowód, potwierdzenie tego, że jesteśmy ludźmi prawdziwie odrodzonymi. Czyli dowodem na to, że zostaliśmy zbawieni, nie jest kochanie braci lub sióstr, to oznacza, wcale nie oznacza, że będziemy zawsze się w naszym gronie tutaj dogadywać i zawsze, że nie będziemy mieli problemów osobowościowych, charakterologicznych. To bardziej oznacza, że pomimo trudności, które są w relacjach, będziemy chcieli się pojednać, dążyć do pokoju. Jeszcze jedna uwaga tutaj do drugiego zdania w wersecie 14, gdzie jest mowa o tym, że ten, kto nie kocha, trwa w śmierci. Bo powinniśmy sobie na nowo za każdym razem uświadamiać, że tutaj nie chodzi o to, że śmierć to jest jedynie śmierć w sensie biologicznym, czyli jeżeli umrę, po prostu mnie nie będzie, po prostu ciało się rozłoży w ziemi i po prostu najwyżej będzie, nie będzie problemu. No tak nie jest. Każdy z nas jest istotą wieczną i będziemy żyć i żyjemy wiecznie, tylko pytanie jest, gdzie tę wieczność spędzimy, gdzie tę wieczność spędzisz? Czy spędzisz ją w relacji z Bogiem, czy spędzisz ją w oddzieleniu od Pana Boga? Nie ma trzeciej drogi. Nie ma drogi, w której po prostu będę gdzieś w jakimś zawieszeniu albo po prostu mnie nie będzie. Także niech to będzie też takim przypomnieniem i być może informacją do osób, które nie poznały Jezusa jako swojego Zbawiciela, że właściwie nie ma trzeciej drogi, że jest droga albo z Bogiem, albo jest droga bez Boga. I w wersecie 15 widzimy podobne ostrzeżenie jak to, które przekazał nam Pan Jezus, o którym czytamy w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale w wersetach 21-22. Wiecie o tym, że przodkom powiedziano, masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. I osoba, która trzyma w sobie te emocje, ten gniew i złość, tak jak już dzisiaj powiedziałem, trudno jest Duchowi Świętemu, żeby dokonywać przemiany tego serca. Bo to jest niejako taka blokada, my coś trzymamy, mówimy nie, ja chcę się tym zająć, ja ten gniew będę trzymać, bo on jakoś daje mi siłę być może, albo ja wówczas w pewnym sensie kontroluję sytuację. To ostrzeżenie, które przekazuje tutaj Pan Jezus jest bardzo mocne. Ja wierzę, że w naszej społeczności, ale też no w ogóle w chrześcijańskim świecie powinniśmy uczyć się tego, czym jest konfrontacja w miłości. Czyli to nie chodzi o to, że mamy nie mieć gniewu, bo gniew jako emocja, ona się może po prostu pojawić, ale powinniśmy za chwilę się zastanowić, okej, na ile ta emocja po pierwsze jest uzasadniona tym, co się wydarzyło, a po drugie, jeżeli ona we mnie siedzi i ona rzeczywiście jest zranieniem, to powinienem w miłości skonfrontować drugą osobę, ponieważ moim celem jako chrześcijanina powinno być dążenie do pojednania, a nie do wyładowania się. Jest pewna różnica między skierowaniem gniewu w stronę takiej akcji przeciwko komuś, a coś, do czego wierzę, że jesteśmy wzywani, to żeby konfrontować w miłości, wierząc, że naszym celem jest pojednanie z drugą osobą. I wiem, że to nie jest łatwe i ja sam wcale nie jestem w tym może jakimś mistrzem, ale świadomie chcę się w tym rozwijać. I jeżeli widzę jakiś korzeń goryczy w moim sercu, to staram się naprawdę przynieść to przed Boże oblicze i modlić się o to, żeby Bóg dał sposób na pojednanie z tą osobą, z którą mam jakąś zadrę. To jak więc przejść na tą jasną stronę mocy? Jak nie żyć gniewem? Jak go nie podkarmiać? Jak go nie dokarmiać? I tutaj taką radę nam przekazuje chociażby apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale, 8 wersecie. W końcu, bracia, Rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia. Może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. I znów ta sama myśl. Wszystko zaczyna się w naszej głowie, a tak naprawdę w naszym sercu. Tutaj rodzą się pewne idee, które rodzą przekonania, które z kolei rodzą i usprawiedliwiają nasze zachowania. I pytanie, które powinniśmy sobie wszyscy zadać, to jest, jakiej narracji słuchasz? Jakiej narracji o świecie słuchasz? Jaką narracją się karmisz? Jaką narrację o innych wysłuchujesz? I na ile to, co słyszysz, ta narracja, która oczywiście może być, tak powiem, jak wchodzimy w jakąś narrację, szczególnie na mediach społecznościowych, to wiemy dobrze, że za chwilę otrzymamy jeszcze więcej tej samej narracji. Nie otrzymamy narracji, która nas wybudzi, tylko otrzymamy wręcz potwierdzenie i będziemy już tak naprawdę w takim kanale, który właśnie pytanie, dokąd nas prowadzi? Czy to prowadzi nas w stronę miłości, przebaczenia, w stronę Pana Boga, czy to wręcz nakręca w nas spiralę złości, nienawiści i oddziela nas nie tylko od innego człowieka, ale przede wszystkim oddziela nas od Pana Boga. Że wracam do tego komunikatu, który Pan Bóg skierował do Kaina, czyli że grzech czai się u drzwi i jest gotowy rzucić się na ciebie i na mnie. Ale świadoma nasza decyzja jako ludzi odrodzonych powinna zastopować to i opanować ten grzech po to, żeby on nie zrodził strasznych konsekwencji. Przeczytajmy ostatnie trzy wersety z dzisiejszego fragmentu. Miłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, to jak można powiedzieć, że jest w nim miłość Boga? Dzieci, kochajmy nie słowem i nie językiem. Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. I ta prawdziwa miłość, o której mówi apostoł Jan, to jest jakby zupełnie przeciwne spektrum, zupełnie przeciwny kraniec i zupełne przeciwieństwo tej ideologii śmierci, o której dzisiaj mówiłem, tego darwinizmu społecznego, czy tej akcji T4, bo prawdziwa miłość wymaga poświęcenia i oddania życia za braci i siostry. I tak jak w tytule dzisiejszego kazania, w tym tekście dzisiejszym spotyka się tak naprawdę śmierć w dwóch odsłonach. W pierwszej odsłonie, w takich przeciwstawnych odsłonach, z jednej strony widzimy nienawiść i morderstwo jako wyraz grzechu, ale z drugiej strony widzimy dobrowolną śmierć czy umieranie, które jest wyrazem miłości, a wręcz najwyższym wyrazem miłości. I wiemy dobrze jako chrześcijanie, że tym najwyższym wyrazem miłości jest śmierć Pana Jezusa na krzyżu za nasze grzechy. To jest coś, czego my sami nie bylibyśmy w stanie dla siebie zrobić, żeby uratować się od śmierci wiecznej, a coś, co Pan Jezus dla nas zrobił. Czyli ta śmierć ze strony Pana Jezusa to jest najwyższy wyraz miłości. I apostoł Jan pokazuje, to jest wzorzec. I wcale to nie oznacza, że my jako wierzący mamy teraz faktycznie umierać. I myślę, że większość z nas nie będzie miała takiej sytuacji w życiu, gdzie będzie musiała umrzeć za drugiego brata czy siostrę, ale to oznacza tak naprawdę znowu postawę naszego serca, czyli na ile jesteśmy w stanie umrzeć czy umierać dla siebie samych, dla naszej wygody, dla naszego dobrego samopoczucia. Nie chodzi tutaj tylko o pieniądze, ale chodzi o czas, chodzi o nasze zasoby. I przygotowałem taki, można powiedzieć, króciutki na koniec, niech będzie, że to taki mikrohymn o miłości, a tak naprawdę 5 przykazań, które mi przyszły na myśl, jak się zapoznawałem z tym tematem, z tym tekstem. Czyli po pierwsze, miłość przebacza, ale nie bagatelizuje. Nie udaje, że nic się nie stało, lecz reaguje z łaską i prawdą, tak jak Bóg wobec nas. Po drugie, miłość widzi człowieka, nie tylko problem. Czyli nie pyta, kto zawinił, Ale jak mogę ci pomóc w tej sytuacji? Miłość jest pierwsza, miłość nie czeka, tak jak Boża miłość wobec nas nie czekała na nas, tylko wyszła pierwsza z inicjatywą. Miłość wzrasta, kiedy jest wystawiona na próbę, kiedy jest poddana właśnie jakiemuś wyzwaniu, jakiemuś może konfliktowi, bo z tego możemy wyjść wzmocnieni tą miłością. No i wreszcie miłość mieszka w naszych kalendarzach i naszych kontach bankowych. Pokaż mi te dwie rzeczy, a powiem ci, gdzie jest twoje serce. Wiecie, zatrudniając różne osoby, jak pracowałem przez lata w firmie jako menedżer, głównym kryterium zatrudnienia były kompetencje danej osoby. Czyli przychodziła osoba, pokazywała swoje CV i dowiadywaliśmy się, co ta osoba potrafi, gdzie się uczyła, co potrafi zrobić. I dopiero jak zatrudnialiśmy taką osobę, dowiadywaliśmy się, jaką ma postawę. Postawę wobec pracy, postawę wobec szefa, wobec współpracowników, wobec klientów. To dopiero wychodziło z czasem. I czasami dochodziło do sytuacji, albo właściwie głównie, że jeżeli decydowaliśmy się na to, żeby rozstać się z jakimś pracownikiem, to nie z uwagi na brak kompetencji, ale właśnie z uwagi na złą postawę, na postawę, która była niszcząca, która bardzo psuła zespół i relacje z innymi ludźmi, czy też z klientami. I można mieć, wiecie, wiedzę na temat chrześcijaństwa, można znać wszystkie te zasady i być tutaj znowu kompetentnymi w zakresie chrześcijaństwa. Takimi być teoretykami też w zakresie miłości, ale to, do czego jesteśmy dzisiaj przynagleni i co nie tylko w tych miejscach, nie tylko w tym miejscu pojawia się Pisma Świętego, że Bogu chodzi o naszą szczerą miłość wypływającą z przemienionego serca. Szczerą, kosztowną, namacalną miłość, która wypływa z serca, które zmienił Pan Bóg. Także moją i naszą modlitwą powinno być to, żeby nasze świadectwo naszego życia było właśnie świadectwem żywej, czynnej miłości, takiej, jakiej Pan Bóg oczekuje od swoich dzieci. Zapraszam do modlitwy.